Powiem wam szczerze, że nie rozumiem, dlaczego tutaj przed wami stoję. To znaczy, nie martwcie się, mam przygotowane kazanie. Po prostu nie potrafię zrozumieć, dlaczego Bóg powołał akurat mnie w to miejsce, żebym tu przed wami stał. Przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego on się w ogóle mną, grzesznikiem, zainteresował. Poza tym nie wiem, jakim cudem zrobił ze mnie kaznodzieję. Ponieważ kilkanaście już lat temu, kiedy mnie odnalazł mnie w stanie praktycznie prawie kompletnego biblijnego analfabetyzmu. Moja biblijna wiedza była prawie zerowa. Dlatego ta Boża wierność, ta Boża łaska trochę wykracza poza moje pojęcie i poza moje zrozumienie. I kiedy coś wykracza poza nasze zrozumienie, czasami warto się odwołać do języka poezji, żeby to opisać. I pozwólcie, że przytoczę taki fragment starej pieśni Jana Prochanowa, żeby to opisać. Czyż do Twej służby, Panie miły, nie dość w niebie sług stanęło, że i przez moje słabe siły chcesz wykonać swoje dzieło? Dziwne zrządzenie Twej miłości, więc chcę Ci służyć w doczesności wszystkimi siły. Więc jeśli też nie rozumiesz, dlaczego tu jesteś, to przed nami całkiem interesujące pół godziny. A może masz taki moment w swojej relacji z Panem Bogiem, w którym popłynąłeś albo popłynęłaś. Może grzech pociągnął cię tak mocno, albo Bóg wydaje ci się być tak odległy, że właściwie zastanawiasz się, czy jest jeszcze dla ciebie powrót do tej pięknej relacji z Panem Bogiem. Może już właściwie sam nie wiesz, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie. Jeśli tak, to dobrze się składa, bo właśnie dzisiaj chciałem mówić o grzechu, o jego relacji do Bożej niepojętej wierności swoim obietnicom. Wyobraźcie sobie, że wokół was rozgorzała wojna, a wy jesteście kompletnie bezbronni. Wszyscy, którzy mieli was chronić, albo zawiedli, albo nie są gdzieś w pobliżu. Nie wiem, co was najbardziej przeraża w takiej wizji, ale mnie przeraża najbardziej ta wizja bezbronności. To, że moje poczucie bezpieczeństwa jest totalnie poza mną. Trochę tak, jakbym wylądował do zbiornika pełnego rekinów, kompletnie bezbronny. Mój przewodnik gdzieś uciekł, nie ma go w pobliżu. I trochę tak było z Izraelem w XI wieku przed Chrystusem. Wokół nich zaczęły krążyć rekiny, krążyć państwa, które zorganizowały się w monarchię, podczas gdy Izrael pozostawał ciągle luźno powiązanym związkiem 12 plemion. I te królestwa dookoła Izraela, które krążyły, zaczęły go podgryzać i kąsać. W dodatku Izraelici mieli jeszcze żywe wspomnienia przegranych bitew z Filistynami, kiedy ich liderzy zawiedli. Ale Izrael miał coś jeszcze wyjątkowego i cennego, coś, czego nieustannie nie doceniał, coś, co nieustannie ignorował. Od kilkuset lat byli w przymierzu z wielkim, świętym Bogiem, który zawarł to przymierze z nimi za pośrednictwem Mojżesza. I jeden z fragmentów tego przymierza brzmi tak. Jeśli więc będziesz pilnie słuchać głosu Pana, Twego Boga, przestrzegał i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, wtedy Pan Twój Bóg wywyższy Cię nad wszystkie narody ziemi. Pan wyda Twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko Tobie. Zostaną pobici przez Ciebie. Jedną drogą wyjdą naprzeciw Ciebie, a siedmioma drogami będą uciekać przed Tobą. Więc naród wybrany miał tą obietnicę i to historyczne potwierdzenie, że jeśli wpadną do zbiornika z rekinami, to rekiny się rozpierzchną, bo Bóg ich ocali, jeśli będą mu posłuszni. I pochylimy się dzisiaj nad rozdziałami 8, od 8 do 12 z pierwszej księgi Samuela. I nasz fragment zaczyna się w 8 rozdziale od dyskusji Samuela z ludem Izraela i kończy się w 12 rozdziale również dyskusją Samuela z ludem Izraela. I pomiędzy tymi dwoma dialogami, pomiędzy rozdziałem 8 a 12, zobaczymy, jak do władzy dochodzi pierwszy król Izraela, Saul. Dyskusja w 8 rozdziale wprowadza nas w problem. Izrael martwi się o swoje bezpieczeństwo, o przetrwanie w ziemi obiecanej. Więc zamiast wierzyć w Boże obietnice, Izrael zaczyna kombinować po swojemu. Izrael wpada na pomysł, ustanówmy sobie króla, by być jak inne narody. takiego króla, który będzie prowadzić nas w walce i który nas ochroni. Zainspirowali się światem dookoła i wzięli z niego ideę monarchii. I reakcja Boga na tę prośbę i Samuela nie pozostawia nam wątpliwości. Była to prośba grzeszna. Była to tak naprawdę forma odrzucenia Boga. Była to prośba, która była wyrazem nieufności wobec jego obietnic. Izrael nie miał ochoty wywiązywać się z przymierza. Izrael miał ochotę na swoje rozwiązanie, na króla. Jak czytamy w 8 rozdziale pierwszej księgi Samuela od wersetu 4, zebrali się więc wszyscy starsi Izraela. Przybyli do Samuela do Ramy i oznajmili mu: ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, aby sprawował nad nami sądy, jak to jest u wszystkich narodów. Samuelowi wydawało się to złe, że żądali: daj nam króla, aby sprawował nad nami sądy. Modlił się zatem do Pana, a Pan odpowiedział Samuelowi: wysłuchaj głosu Izraelitów, wszystkiego, co do ciebie powiedzieli, ponieważ oni nie ciebie odrzucili, lecz odrzucili mnie jako swojego króla. Wsłuchaj się w ich głos, ale wyraźnie ich ostrzeż i ogłoś im, jakie są uprawnienia króla, który będzie nimi rządził. Następnie Samuel przekazuje to Boże ostrzeżenie. Ostrzega lud Izraela, że król będzie zabierał pieniądze w podatkach, będzie zabierać najlepsze plony, będzie zabierać ludzi, będzie w ten czy inny sposób opresyjny. Jaka jest reakcja ludu Izraela na to ostrzeżenie? Lud nie chciał jednak usłuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie, niech nad nami będzie król. Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Nasz król będzie sprawował nad nami sądy, wyruszał przed nami i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów i przekazał je Panu. Pan zaś odpowiedział do Samuela: wsłuchaj się w ich głos i ustanów im króla. Zauważyliście reakcję Boga? Nie posyła gromów z nieba, ludzie nie padają martwi. On decyduje się spełnić ich żądanie, mimo że uznał, że jest nie w porządku. I w kolejnych rozdziałach czytamy, jak ta prośba zostaje spełniona w trzech etapach. Na początku 9 rozdziału poznajemy przyszłego króla. Czytamy tam od 1 wersetu. Był pewien dzielny człowiek z plemienia Beniamina o imieniu Kisz. Miał syna, pięknego młodzieńca o imieniu Saul. Wśród Izraelitów nie było mężczyzny piękniejszego od niego. Przewyższał głowę każdego z ludu. Drogie panie, gdybyście mogły go wtedy zobaczyć. Dalej czytamy, jak Saul zostaje namaszczony na króla. W prywatnej rozmowie z Samuelem. Póki co rozmowa jeden na jeden i namaszczenie jako król. Historia jest tak skomponowana, jakby autor księgi nie chciał nam pozostawić żadnej wątpliwości. Odrzucony Bóg nie przestaje troszczyć się o swój lud. On ciągle jest królem. On ciągle jest panem całej sytuacji. Czytamy, jak nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności ojcu Saula giną oślice. Co powoduje, że Saul rusza w 3-dniową wędrówkę w poszukiwaniu tych oślic. Zupełnym przypadkiem spotyka kobiety przy studni, które przypadkowo wiedzą, jak na bezimienne kobiety wiedzą całkiem sporo, i kierują go do Samuela, jako kogoś, kto może coś wiedzieć o tych oślicach, bo jest prorokiem. Tak się akurat złożyło, że jest święto i Samuel przebywa w okolicy. Gdyby jeszcze ktoś miał jakieś wątpliwości, że Bóg nie odrzuca swojego ludu, ale łaskawie nad wszystkim czuwa, czytamy od wersetu 15. Dzień przed przybyciem Saula Pan objawił Samuelowi następujące słowa. Jutro o tej porze poślę do ciebie człowieka z ziemi Beniamina, którego namaścisz na przywódcę mojego ludu Izraela. On wybawi mój lud z ręki Filistynów, gdyż wejrzałem na mój lud, a jego krzyk dotarł do mnie. Czyż nie fascynująca jest Boża opatrzność? Saul był wysłany przez ojca, kierowany przez swojego sługę, naprowadzony przez kobiety przy studni, a mimo wszystko czytamy, że to Bóg go posłał. I wyobrażacie sobie minę Saula, kiedy okazało się na miejscu, że Samuel się go spodziewa? Właściwie nie wiadomo, skąd wie o oślicach. Mało tego, ma dla niego zaszczytne królewskie miejsce przy uczcie, przy stole i specjalnie zachowaną najlepszą porcję mięsa. Od 19 wersetu czytamy: Samuel odpowiedział Saulowi: wstąp przede mną na wyżynę. Dzisiaj ze mną będziecie jedli, a jutro rano odprawię cię i oznajmię ci wszystko, co nosisz w sercu. Nie martw się o oślice, które ci zginęły 3 dni temu, ponieważ się znalazły. Samuel zabrał Saula i jego sługę i zaprowadził ich do sali. Wyznaczył im pierwsze miejsce wśród zaproszonych, a było około 30 mężczyzn. Potem Samuel polecił kucharzowi: podaj tę porcję, którą ci dałem, i nakazałem, odłóż ją u siebie. Samuel zaś powiedział do Saula: oto to zostało odłożone. Połóż to przed sobą i jedz, bo zostało to dla ciebie zachowane od chwili, kiedy zaprosiłem tych ludzi. Dalej mamy rozdział 10 i scenę namaszczenia Saula na króla w dyskretnej atmosferze, w prywatnej rozmowie. Od 1 wersetu w rozdziale 10 czytamy: potem Samuel wziął naczynie z oliwą i wylał ją na jego głowę. Następnie ucałował go i powiedział: Pan rzeczywiście namaścił cię na przywódcę nad swoim dziedzictwem. Tuż po tym czytamy aż zanadto precyzyjny opis tego, co się wydarzy w najbliższym czasie z Saulem. Jeszcze raz autor przekonuje nas, że dzieje się wola Boża, że nic nie umyka jego kontroli. Jeśli Saulowi mało jeszcze było znaków, że to on naprawdę ma zostać królem, to Duch Boży zstępuje na niego i Saul zaczyna prorokować. Bo skoro Bóg może go ustanowić królem, to czemu nie miałby go ustanowić prorokiem? Bóg to Bóg, on robi co chce. Później mamy drugi etap, gdzie Saul zostaje ogłoszony już królem publicznie, przed całym ludem Izraela. I tym razem znowu nie powinno być wątpliwości, że to Bóg za wszystkim stoi i Bóg wszystko prowadzi, ponieważ Saul zostaje wyłoniony na króla na drodze losowania. Losuje Samuel i ku naszemu niezbyt wielkiemu zaskoczeniu wybrany zostaje Saul. I tak jak autor księgi nie chce nam zostawić wątpliwości, że to Bóg nie opuszcza swojego ludu, tylko kieruje wszystkim, tak nie pozostawia nam złudzeń, że Saul z tą Bożą wolą ma problem. W poprzednim rozdziale odpowiedział Samuelowi: czy nie jestem Beniaminitą pochodzącym z najmniejszego z plemion Izraela, a mój ród nie jest najmniejszy ze wszystkich rodów plemienia Beniamina? Czemu mówisz mi takie rzeczy? Samuelu, ja królem? Chyba mnie z kimś pomyliłeś. A jak zareaguje teraz podczas publicznego losowania? Czytamy w 10 rozdziale od wersetu 21. Następnie Samuel polecił wystąpić w plemieniu Beniamina według swoich rodów, a los padł na ród Matriego, a potem na Saula, syna Kisza. Zaczęli więc go szukać, ale nie znaleźli. Ponownie zatem zapytali pana: czy już przybył tutaj ten człowiek? Pan odpowiedział: jest tutaj, lecz ukrył się wśród juków, wśród tobołów, wśród taboru. Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Ale jak już go znaleźli i przyprowadzili, to: drogie panie, gdybyście go tylko mogły wtedy zobaczyć. Gdy stanął pośród ludu, przewyższał każdego głowę. Wówczas Samuel powiedział do całego ludu: czy widzicie, że ten, którego pan wybrał, nie ma sobie równego pośród całego ludu? Cały lud zaś wykrzykiwał radośnie: niech żyje król! I tak jak wcześniej ludzie byli zaskoczeni, że Saul prorokował, tak teraz są zaskoczeni, a może nawet niektórzy zawiedzeni, jaka osoba jest spełnieniem ich żądań o króla. Potrzebny jest więc trzeci etap, potwierdzenie statusu króla poprzez zwycięską bitwę. Jeśli ktoś czytał już kiedyś księgę Samuela, to wie, jak Saul kończy, więc może być na tym etapie trochę uprzedzony do Saula. Ale kiedy spojrzymy na jego początki, to dostrzeżemy, że Saul, choć jest trochę dziwny, to Bóg, prawdziwy król Izraela, nie wybrał go, aby podłożyć Izraelowi świnie, zrewanżować się, jakoś odegrać za to odrzucenie Boga jako króla. Samuelowi powiedział to wprost, a na tym trzecim etapie tylko to potwierdza. Bóg okazuje niezrozumiałą, nieprawdopodobną łaskę Izraelowi w tej całej sytuacji. Kiedy przeczytamy poprzednie księgi Starego Testamentu, które są narracją historyczną, zobaczymy, że militarne zwycięstwa były niejako potwierdzeniem Bożej opatrzności. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia, w Księdze Jozuego czy w Księdze Sędziów. I daleko nie szukając, nawet w Księdze Samuela, kiedy się cofniemy trochę, zobaczymy, że właśnie zwycięska bitwa nad Filistynami odbyła się według tego wzoru. Izrael powrócił do Pana Boga, więc wygrał bitwę. I w 11 rozdziale czytamy o najeździe Amonitów na Jabesz w Gileadzie. I warunki pokoju są straszne. Wszyscy mieszkańcy mają mieć wyłupione prawe oko. Lewe oko było schowane za tarczą podczas bitwy, prawe oko było poza tarczą, więc bez prawego oka nie dało się walczyć w bitwie. Więc warunki pokoju są straszne. Starsi z Jabesz rozsyłają więc prośbę o pomoc po całym Izraelu. Jak czytamy od wersetu 4, gdy posłańcy przyszli do Gibei Saula i przekazali wieść ludowi, wtedy cały lud głośno zapłakał. Saul właśnie pędził bydło z pola. Zapytał, co się stało ludowi, że płacze. Przedstawiono mu więc sprawę mieszkańców Jabesz. Gdy Saul usłyszał te słowa, Duch Boży go przeniknął i Saul zapłonął gniewem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Lud Izraela nie udaje się po pomoc bezpośrednio do Saula jako króla. Saul jest zajęty swoimi sprawami. Jego postawa się zmienia dopiero, kiedy Duch Boży na niego zstępuje. Łaskawy Bóg pozostaje wierny przymierzu i nie przestaje być prawdziwym królem. To on prowadzi swój lud, używając do tego Saula. I po wygranej bitwie jesteśmy w momencie, w którym problem z 8 rozdziału jest połowicznie rozwiązany. Znaczy jest król, zwycięski król, ale wciąż wisi jeszcze nad nami ten nierozwiązany problem grzechu, tego, że to była grzeszna prośba. I właściwie jesteśmy w momencie, w którym Izrael mógłby pomyśleć, no co za wspaniały pomysł mieliśmy. Chcieliśmy króla, żeby nas ochronił, dostaliśmy króla i on nas ochronił. Geniusze. My z kolei, jako czytelnicy, jesteśmy skonfrontowani z niezrozumiałą Bożą wiernością. Dlaczego Bóg, odrzucony król, uratował Izrael za pośrednictwem króla, który nie chciał być królem? Dlatego też nasz fragment kończy się publiczną dyskusją Samuela z Izraelem, gdzie poznajemy rozwiązanie problemu. Bo Bóg okazuje łaskę, ale nie ignoruje grzechu, nie macha na niego ręką. W 12 rozdziale czytamy te kulminacyjne przemówienia Samuela, które też spinają całą historię klamrą. Kiedy Samuel konfrontuje lud z jego grzechem, przywołuje najpierw historię narodu wybranego. Nawołuje ludzi, aby obejrzeli się przez ramię, spojrzeli za siebie i zobaczyli, jak wierny i łaskawy jest ich Bóg i jak wielokrotnie to udowadniał, ratując Izrael z ręki ich wrogów. Bo historia Izraela to tak naprawdę nieustanne pasmo buntu przeciwko Bogu i opamiętywania się, odwracania się od Boga i powracania do Niego. Ale przede wszystkim historia Bożego ludu to historia Bożej wierności przymierzu, jaki On zawarł ze swoim ludem. I w 12 rozdziale, w 7 wersecie czytamy takie słowa, które wypowiada Samuel. Stańcie więc teraz, a ja będę powoływał się przed Panem na wszystkie zbawcze dzieła, których dokonał względem was i waszych ojców. Kiedy Jakub przyszedł do Egiptu, wówczas wasi ojcowie wołali do Pana, a Pan posłał Mojżesza i Aarona, aby wyprowadzili waszych ojców z Egiptu i osiedlili ich na tym miejscu. Ci jednak zapomnieli o Panu, swoim Bogu. Wtedy On wydał ich w ręce Sisery, wodza wojsk Hasoru, w ręce Filistynów i w ręce króla Moabu, którzy przeciw nim walczyli. Wołali więc do Pana, zgrzeszyliśmy, ponieważ opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz wybaw nas z ręki naszych wrogów, a Tobie będziemy służyli. Wówczas Pan posłał Jerubaala, Bedana, Jeftego i Samuela i wybawił was z ręki okolicznych wrogów i mieszkaliście bezpiecznie. No właśnie, Izraelu, i widząc to wszystko, jaka była Twoja reakcja na kolejne zagrożenie? Potem jednak, widząc, że Nachasz, król Ammonitów, wyruszył przeciwko wam, powiedzieliście mi nie, król będzie nad nami panował. A przecież Pan, wasz Bóg, jest waszym królem. dramatyzmu całej tej konfrontacji Samuela z Bożym ludem dodaje jeszcze fakt anomalii pogodowej. Na modlitwę Samuela spadają gromy i deszcz w trakcie żniw pszenicznych, co jakby przełożyć na nasze warunki, na naszą kulturę, na nasz obecny czas, można byłoby zilustrować opadami śniegu w czerwcu. I efekt tej konfrontacji, tej dramatycznej konfrontacji jest taki, że Izrael znowu się nawraca do Boga. Szczerze się nawraca, uznając i wyznając swój grzech. Czytamy od wersetu 19. Cały lud prosił więc Samuela, módl się za nami sługami do Pana. Módl się za swoimi sługami do Pana, Twego Boga, abyśmy nie umarli, gdyż dodaliśmy do swoich wszystkich grzechów to zło, że żądaliśmy dla siebie króla. I to jest ten moment, w którym dowiadujemy się, jaka jest relacja pomiędzy naszym grzechem a Bożą dobrocią, Jego łaską i Jego wiernością. Samuel odpowiedział ludowi, nie bójcie się, choć popełniliście całe to zło, to nie odwracajcie się od Pana, lecz służcie Panu z całego serca i nie odstępujcie od Niego, abyście nie szli za nicością i za tymi, którzy nie pomagają ani nie ratują, gdyż są nicością. Pan bowiem nie porzuci swojego ludu przez wzgląd na swoje wielkie imię, ponieważ Pan postanowił, że uczyni was swoim ludem. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego serca. Zobaczcie, jak wielkich rzeczy dla was dokonał. Jeżeli jednak będziecie źle postępować, to zginiecie, zarówno wy, jak i wasz król. To Bóg jest prawdziwym królem. Czy go w tej roli dostrzegamy, czy nie? I ten Bóg nie złamie swoich obietnic. Nie ze względu na to, jak dobrzy i wartościowi jesteśmy, bo z Bożej perspektywy nie jesteśmy. On jest wierny swoim obietnicom, ze względu na swoje wielkie, święte imię. Jego dobroć nie zależy od ludzkiej doskonałości, ona zależy od Bożego charakteru. Postanowił Kościele uczynić nas swoim ludem i to zrobił. Wszedł w przymierze, którego się trzyma. Postanowił z Saula, zwykłego człowieka, z małego plemienia zrobić króla i to zrobił. Nie dlatego, że Saul był jakoś do tej roli szczególnie predysponowany, jakoś godzien pełnić tę funkcję. Bóg wybrał Saula tylko dlatego, że jest Bogiem i tak postanowił uratować swój lud z opresji, działając przez Saula. Jest w tym wszystkim jedno ale. Jeśli zgrzeszymy przeciwko Bogu, to Bóg oczekuje od nas upamiętania, zmiany myślenia, odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Niemu. I przebacza nam, ale nie dlatego, że w sumie to nie jesteśmy wcale tacy źli. Całkiem fajni z nas ludzie. Nie, On przebacza, bo jest wierny swojemu słowu i robi to przez wzgląd na swoje święte imię. W Izraelu nie było nic dobrego. Wzgardzili Nim, odrzucili swojego prawdziwego króla, podeptali to przymierze, które mieli z Panem Bogiem. I co zrobił Bóg? Bóg okazał im łaskę jeszcze zanim oni do Niego zawołali o przebaczenie. I teraz, jaki jest wpływ tej niesamowitej Bożej wierności swoim obietnicom? Jaki jest wpływ tego Bożego charakteru pełnego łaski i tej relacji do grzechu na nasze życie dzisiaj? Co możemy wziąć z tej lekcji, którą udziela nam ta historia? Jak się pewnie domyślacie, w związku z tym, że przygotowałem to kazanie, to wciąż nie rozumiem, dlaczego tu stoję. Znaczy, rozumiem zasadę działania Bożej łaski. Wiem, że Bóg robi to, co chce. On działa ze względu na swoje święte, wielkie imię. I używa do tego ludzi niedoskonałych, grzesznych, tak jak ja. Rozumiem, jak to działa. Rozumiem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, jest łaskawy. Ale nie rozumiem natury tego zjawiska. Nie rozumiem, dlaczego Bóg taki jest. Ale w sumie, czy muszę to rozumieć, żeby się tym cieszyć? Nie wydaje mi się, żeby ktoś tutaj z nas rozumiał naturę mechaniki kwantowej. A jednak prawdopodobnie cieszymy się dobrodziejstwami, jakie niesie system GPS albo telefony komórkowe. To nieogarnialny, transcendentny Bóg. Byłoby dziwne, gdybym go rozumiał w pełni. I po głębszym zastanowieniu jest coś uwalniającego i sprawiającego ulgę w tym Bożym charakterze, w tej Bożej wierności, Jego przymierzu i Jego obietnicom. Ponieważ ostateczny rezultat przecież nie leży na naszych barkach. Ostateczny rezultat zależy od Boga, króla całej historii, który wiernie wypełnia swoje obietnice. Nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. Myślę, że nie bez przyczyny ta historia krąży wokół dwóch liderów Izraela, wokół dwóch liderów narodu, czyli Samuela i Saula. Bo to jest ta prawda, którą zwłaszcza liderzy potrzebują usłyszeć. Jeśli Bóg postawił cię w jakimś miejscu, jeśli powołał cię do jakiejś służby, ale czujesz się może sparaliżowany tym, niegotowy, może niegodny pełnić jakąś służbę, jakąś rolę, to być może jest tak dlatego, że myślisz, że ostateczny rezultat będzie zależeć od twojej doskonałości, od twojej sprawności jako lidera. Nie. Jeśli to naprawdę Bóg cię tam powołuje, to rezultat będzie uzależniony od jego wierności swoim własnym obietnicom, których dochowuje ze względu na swoje wielkie, święte imię. Co za ulga. I ten obraz Bożego charakteru i wierności obietnicom może być jeszcze piękniejszy, kiedy zdamy sobie sprawę, że obraz ten zobaczyliśmy w tekście, w którym obowiązuje stare przymierze. Przymierze, które miało tylko wskazywać na coś większego i piękniejszego. I kiedy przewiniemy taśmę o 1000 lat do przodu, zobaczymy, że wyłoni się jeszcze piękniejszy obraz. Zobaczymy Boga wiernego swoim obietnicom, kiedy On nawet swojego ukochanego Syna nie oszczędziłby nas ratować. Bo obiecał to zrobić ze względu na swoje wielkie, święte imię. Jest taki piękny fragment w Nowym Testamencie, którym o tym mówi. Na początku 8 rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian czytamy takie słowa. Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie, by na koniec tego rozdziału przeczytać. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jaki z Nim nie miałby nam darować wszystkiego? Kto będzie oskarżał wybranych Boga? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kto potępi? Chrystus Jezus jest tym, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Bóg jest tak wierny swoim obietnicom, a obietnica zbawienia dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jest tak ponad wszelką wątpliwość pewna, że apostoł Paweł mógł podsumować swoją myśl tak ekstatycznie pięknymi słowami. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to, co wysoko, ani to, co głęboko, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Może jesteś chrześcijaninem, który przechodzi obecnie kryzys wiary. Coś się wypaliło, coś wygasło. Albo jest jakiś niewyznany grzech w twoim życiu, który gdzieś się prześliznął przez mysią dziurę i urósł do takich rozmiarów, że właściwie już się zastanawiasz, to jak to ze mną jest? Kiedy spadnie na mnie ta kara Boża? Albo czy to jest jeszcze w ogóle możliwe, że ja mogę wrócić do Boga? Czy On mnie przyjmie z powrotem? A może w ogóle nie jesteś chrześcijaninem? Ale jak tego słuchasz, to mówisz, no fajny ten Bóg, tylko gdzie mi tam do takiego Boga, jak ja w życiu tyle nagrzeszyłem? Patrząc na historię Izraela, nie wiem, czy ktoś narobił większego bałaganu w relacjach z Panem Bogiem niż ten lud wybrany, a jednak widzimy, jak wielką łaskę Bóg im okazywał ze względu na swoje obietnice. O ile chętniej w takim razie okaże łaskę wszystkim tym, którzy przyjdą w tej postawie upamiętania i nawrócenia do Jezusa Chrystusa, w którym mamy tak piękne obietnice, których możemy się uchwycić. Podam dwie. Pierwsze słowa należą do samego Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Oraz z pierwszego listu apostoła Jana, jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. A jak już wiemy, on jest wierny swoim obietnicom. Także nie ma co zwlekać. Wyznaj, co masz do wyznania i wracaj. On się zatroszczy o wszystko. Jest taka forma karykatury chrześcijaństwa, przedstawiająca Boga jako takiego starszego, smutnego pana, groźnie wypatrującego zza chmury, który tylko czeka, aż się komuś noga powinie, żeby strzelić z pioruna. I zabić oczywiście w gniewie. Ale kiedy odłożymy na bok karykatury, a weźmiemy do ręki Biblię, zobaczymy tam Boga wiernego swoim obietnicom, który wciąż króluje nad Izraelem i okazuje im swoją łaskę, nawet kiedy ten go odrzucił. Widzimy Boga łaskawego, gotowego przebaczyć winę, jeśli przyjdziemy do Niego w postawie upamiętania, szczerze wyznając nasze grzechy. Dlaczego On taki jest? W świecie zemsty i rewanżu to jest bardzo dobre pytanie, ale nie mam na nie odpowiedzi. Ale znowu, jeśli coś jest trudne do opisania słowami, to można się odwołać do języka poezji. I pozwólcie, że wrócę jeszcze na chwilę do pieśni Jana Prochanowa i zacytuję na zakończenie pierwszą zwrotkę. Czyż tron twój, Panie, uwielbiony w niebie nie jest dość wspaniały, że w głębi duszy mej skruszonej zasiąść chcesz na tronie chwały? Mój rozum pojąć nie jest w stanie, że tak jest wielkie twe kochanie. I tak cudowne. Amen. Powstajmy proszę do modlitwy.